Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd w tym roku przeznaczy 1 300 000 000 zł na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. To o 500 milionów więcej niż planowano wcześniej. W kancelarii premiera zaprezentowane zostały inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane dzięki dodatkowej transzy. W spotkaniu z wojewodami uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef polskiego rządu mówił, że wojewodowie mają szczególne zadanie – patrzenie na mapę dróg i łączenie ich w ciągi komunikacyjne. Dziękował im, że dotychczas mieli na uwadze w szczególności te gminy, te powiaty, które nigdy nie dostały wcześniej środków na remonty i budowę dróg.
W tym roku przeznaczamy już przeznaczyliśmy, to dzisiejszy dzień właśnie ma to potwierdzić, bezprecedensową kwotę na budowę, na remonty dróg lokalnych. To jest kwota 1 300 000 000 z tą ostatnią transzą, dużą, niespodziewaną, taką pozytywną niespodzianką dla mieszkańców powiatów, gmin, czyli te 500 milionów złotych. Ale oprócz tego, szanowni państwo, planujemy jesienią utworzyć fundusz i utworzymy ten fundusz bezprecedensowy w wysokości około 5 miliardów złotych. To dla porównania jest 6-7 razy więcej niż w czasach naszych poprzedników było przeznaczane na budowy dróg. 6-7 razy więcej.
Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że konkursy dotyczące kolejnej rządowej transzy w wysokości 500 milionów złotych na inwestycje dróg lokalnych w województwach przebiegały sprawnie. Samorządowcy mogli aplikować o te środki do 15 kwietnia. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że dzięki wsparciu rządu będziemy mieli 350 kilometrów nowych albo zmodernizowanych dróg gminnych oraz 211 kilometrów dróg powiatowych. Ma na tym skorzystać 330 gmin, 70 powiatów oraz 21 miast na prawach powiatów. W całej Polsce ruszyła akcja informacyjno-promocyjna rządowego programu Dobry Start. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie mają otrzymywać 300 zł wsparcia na zakup wyprawki szkolnej. Kampanię informacyjną dotyczącą programu zainaugurowała w Poznaniu szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Na temat planowanego wsparcia mówiła też na konferencji prasowej w stolicy szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Polityk poinformowała, że 300 zł na wyprawki otrzyma 4 600 000 uczniów. Ulotki i plakaty informacyjne na temat programu już trafiły do szkół. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek rodziców lub opiekunów. Od 1 lipca można je składać przez internet, od 1 sierpnia w formie papierowej. Rząd, jak mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jest przygotowany na przekazywanie środków.
Te wszystkie rodziny, które złożą wnioski w lipcu i w sierpniu, mogą liczyć na wypłaty do 30 września. Myślę, że ci, którzy złożą w lipcu, mogą liczyć na to, że samorząd może nawet dokonać wypłat szybciej, ale czas ma taki, który jest wyznaczony i tu mowa o 30 września. Spodziewamy się, że wnioski złoży 3 400 000 rodzin. Koszt pełen w skali oczywiście całego kraju to jest 1 400 000 000 zł. Jesteśmy już przygotowani do tego, żeby te środki do samorządów zostały też przekazywane.
Wsparcie 300 zł przysługiwać będzie na dzieci uczące się do 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia. Nieprzekraczalny termin składania wniosków w tej sprawie to 30 listopada. W ramach kampanii informacyjnej dotyczącej programu Dobry Start zaplanowano cykl spotkań we wszystkich województwach z udziałem przedstawicieli resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji. Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało propozycji, by przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniosło 2250 zł brutto. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Sprawa ma się rozstrzygnąć jutro na posiedzeniu rządu. Według propozycji resortu rodziny płaca minimalna w 2019 roku mogłaby wynieść 2250 zł, a stawka godzinowa 14 zł i 70 groszy. Kwoty te są wyższe niż te, które gwarantują obecne przepisy. Zgodnie z nimi płaca minimalna musi wzrosnąć minimum do 2217 zł, a stawka godzinowa do 14,50 zł. Większych podwyżek domagają się związki zawodowe, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.
Wszelkie wskaźniki makroekonomiczne raczej skłaniają, że powinien być to wzrost dużo, dużo większy. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na poziom przeciętnego wynagrodzenia, które dynamicznie rośnie, w przyszłym roku może osiągnąć nawet 4700, by nawet zbliżyć się do 4800 zł, a więc ten poziom płacy minimalnej byłby znacząco niższy i byłby odejściem też od tego sposobu myślenia, który złożyła Solidarność parę lat temu w ramach swojego projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, a więc dochodzenia do połowy przeciętnego wynagrodzenia z poziomem płacy minimalnej. Ta kwota 2217 cofałoby nas w tej drodze, a nie posuwało do przodu.
Najwyższa proponowana kwota 2250 zł minimalnej pensji stanowiłaby około 47% przeciętnego wynagrodzenia. Rząd ma czas do piątku, by oficjalnie przedstawić swoją propozycję. Następnie rozpoczną się negocjacje ze związkami i pracodawcami. W przypadku braku kompromisu rząd ustali wzrost płacy w rozporządzeniu. Ma na to czas do 15 września. 27 czerwca mamy poznać dokładną analizę funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę, dowiedziała się nieoficjalnie redakcja informacyjna Radia Maryja. Podsumować efekty ustawy, która weszła w życie 1 marca, mają wspólnie przedstawiciele rządu, pracodawcy, a także inicjatorzy wolnych niedziel, czyli NSZZ Solidarność. Tymczasem jeden z tygodników podał dane o rzekomym blisko 5% spadku obrotów w krajowych osiedlowych sklepach i wzroście sprzedaży w wielkich zagranicznych sieciach. 20% obrotów miały stracić też sklepy usługowe w galeriach handlowych, to jest kawiarnie i restauracje. Dane te nie są rzeczywiste, ocenił prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Tadeusz Zagórski. Wskazał, że Rada monitoruje sytuację wśród małych i średnich polskich sprzedawców. Oni bardzo pozytywnie przyjęli przepisy dotyczące wolnych niedziel. Rejestrujemy odbudowywanie się drobnego handlu, dodał.
Rozmawiałem 3 dni temu z kolegami, którzy prowadzą dość duże placówki, jak zatrudniające około tam 20-30 osób. Rozmawiałem z nimi, że te obroty rosły im około, w Nowym Sączy kolega mi podawał, że nawet może liczyć, że około 20%. Także te dane, które podają, że obroty zmalały, to naprawdę to jest idiotyzm. A że w galeriach handlowych zmalały, w kawiarniach, to na pewno i się zgadzam. Kto pójdzie do galerii, skoro jest galeria zamknięta? To ja i tak się dziwię, że w ogóle jakiekolwiek obroty mają. Za chwileczkę nie wierzę, że ktoś będzie chodził po galerii, skoro jest galeria nieczynna.
Według przewodniczącego Handlowej Solidarności Alfreda Bujary publikowanie niepełnych danych w sprawie rzekomego spadku obrotów krajowych sprzedawców to działania PR ze strony części pracodawców. A ma to na celu negowanie przepisów, które Polacy dobrze przyjęli.
Nie obawiajmy się, wolna niedziela została bardzo dobrze przyjęta przez Polaków, z tego się cieszymy. Tutaj dziękujemy za zrozumienie. Dzisiaj niedzielę się inaczej zagospodarowuje. Klienci robią zakupy w tygodniu. Nawet, co jest bardzo dużą ciekawostką, niedziele handlowe, gdzie galerie są czynne i sklepy, tam już obroty nie są tak duże jak przed wprowadzeniem ustawy. To pokazuje na to, że Polacy doceniają nie tylko niedzielę, ale cały weekend wolny.
Solidarność złożyła w resorcie pracy wnioski dotyczące nowelizacji przepisów o ograniczaniu handlu w niedzielę. Chodzi m.in. o to, by wprowadzić definicję doby sobotniej i niedzielnej. Praca w sobotę odbywałaby się maksymalnie do 22, a w poniedziałek po wolnej niedzieli rozpoczynałaby się najwcześniej o godzinie 5 rano. Rząd nie wyklucza zmian. Skrócenie kolejek do fizjoterapeutów i ułatwienie dostępu do ćwiczeń rehabilitacyjnych to założenia reformy systemu opieki rehabilitacji. Resort zdrowia rusza z pilotażem dotyczącym tej dziedziny opieki zdrowotnej.
Zmiany w systemie rehabilitacji zakładają przede wszystkim ułatwienie dostępu do fizjoterapii, indywidualizację terapii oraz pokrywanie tzw. białych plam, miejsc, w których nie ma ośrodków świadczących usługi fizjoterapeutyczne. Nie ma być już potrzebne skierowanie do fizjoterapeuty dla osób z najczęstszymi schorzeniami, np. bólem pleców. Dziś na rehabilitację oczekuje blisko 1 600 000 osób. Nie możemy się biernie przyglądać tej sytuacji, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Do tej pory tak naprawdę mieliśmy ogromne kolejki, mieliśmy trudności z dostępem do rehabilitacji, do fizjoterapii. Pacjent tak naprawdę był kierowany na konkretne typy zabiegów, a nie na rehabilitację i proces usprawniania i przywracania do pełnego funkcjonowania. Ruszamy z pilotażem, który wprowadzi pewien inny typ podejścia do fizjoterapii. To powinno docelowo w tym modelu skrócić kolejki.
Resort zdrowia zapowiada też dalszą profesjonalizację zawodu fizjoterapeuty. Celem samorządu zawodowego jest wyeliminowanie z rynku osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, mówi prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.
Na czym ma polegać profesjonalizacja, właściwie już polega profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty? Przede wszystkim od 1 czerwca każdy fizjoterapeuta w Polsce musi posiadać prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. W czwartek za 3 dni przegłosujemy kolejne 4 000 praw i to jest bardzo ważne, bo to będzie już ponad 52 000 przyznanych praw. Będziemy trzecim największym zawodem medycznym pracującym w służbie zdrowia, tak jak w większości krajów europejskich.
Pierwsze zmiany już zostały wcielone. Politykę wyrównywania poziomu opieki na terenie całego kraju zaczął realizować NFZ, podpisując umowy z większą ilością gabinetów i ośrodków, w tym tych mniejszych. Do tej pory opieka koncentrowała się tylko w dużych ośrodkach. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Jedenaście krajów Unii Europejskiej domaga się przyspieszenia prac nad nowelą dyrektywy gazowej, która uderza w Nord Stream 2. W Luksemburgu spotkali się ministrowie do spraw energii. Nasz kraj reprezentował Michał Kurtyka. Kwestie noweli dyrektywy podniosła Polska. Rząd w Warszawie poparło jeszcze 10 innych stolic europejskich. Przeciwko szybkim pracom wypowiedziały się 4 państwa: Niemcy, Austria, Belgia i Holandia. Dyrektywa gazowa jest już projektem, który należałoby skierować do dyskusji politycznej, powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka. Dodał, że jest to ważny sygnał dla bułgarskiej prezydencji, która dzierży w swoich dłoniach przyszłość tego dokumentu.
Polska została, tak jak mówię, wsparta w naszym sposobie myślenia na temat konieczności nowelizacji dyrektywy gazowej. W sumie znacząca grupa państw myśli tak jak my, że osiągnęliśmy już pewien punkt dyskusji technicznych, co do którego mamy jasność, że rozwiązania znajdują się na poziomie politycznym, dlatego że tak jak coraz więcej przywódców Unii Europejskiej mówi, a niedawno również przyznała to kanclerz Angela Merkel, mamy do czynienia nie z projektem czysto biznesowym, ale z projektem politycznym.
Projekt dyrektywy ma kluczowe znaczenie dla europejskiego rynku gazu. Wprowadzone zmiany mają jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium Unii Europejskiej podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Jeżeli takie przepisy zostałyby przyjęte, to mogłoby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. To jednak gra z czasem, bo budowa gazociągu już się rozpoczęła, a praca nad nowymi przepisami idzie opieszale. Minuty pozostały do rozpoczęcia historycznego spotkania przywódców USA i Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un usiądą do rozmów we wtorek rano czasu lokalnego na wyspie Sentosa w Singapurze. Przywódcy mają szukać porozumienia w sprawie denuklearyzacji północno-koreańskiego reżimu i zakończenia trwającej od dziesięcioleci wrogości pomiędzy obu krajami. Profesor Tadeusz Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca uwagę na cele, jakie będzie chciał osiągnąć Kim Jong-un.
On musi zdawać sobie sprawę i zapewne zdaje sobie sprawę, że denuklearyzacja pozbawia go jak do tej pory jedynego argumentu, dzięki któremu istnieje on na arenie międzynarodowej, w polityce międzynarodowej. Będzie więc starał się o takie gwarancje, które zbytnio nie uszczuplą znaczenia Korei Północnej.
Wczoraj w Singapurze amerykańska delegacja z ambasadorem USA na Filipinach na czele prowadziła jeszcze ostatnie robocze rozmowy z przedstawicielami Pjongczangu przed wyczekiwanym szczytem. Wtorkowe spotkanie będzie pierwszym w historii szczytem przywódców USA i Korei Północnej. W Toruniu trwa ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym, dialog czy konflikt. Naukowe spotkanie rozpoczęła w poniedziałek uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył ordynariusz toruński ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Do Torunia przybyli wykładowcy z najlepszych uczelni w kraju i zagranicy. Obrady ekspertów rozpoczął ksiądz profesor Marian Machinek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów, odnosząc się do tytułu konferencji, zwrócił uwagę na kwestię pluralizmu w życiu społecznym. Ekspert zauważył, że chrześcijanin musi zająć odpowiednią pozycję wobec świata. Z jednej strony ma głosić Ewangelię, a z drugiej strony musi szanować godność rozmówcy, zaznaczył ksiądz profesor.
Mamy taką sytuację, że chrześcijanie, tacy pojedynczy, zwyczajni ludzie, żyją czasami w otoczeniu, które nie tylko nie podziela ich zapatrywań, ich wartości moralnych, ale jest czasami wręcz wrogiem wobec nich. A z drugiej strony mamy również osoby wierzące, które nie tylko żyją w otoczeniu niechętnym, ale pełnią funkcje społeczne. Ustanawiają prawo, kierują grupami ludzi, instytucjami. No i powstaje pytanie, w jaki sposób mają być wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy nie wyrzekają się Ewangelii pod jakimś pretekstem skutecznego dialogu, a z drugiej strony, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi inaczej wierzącymi. I to jest nasz temat. Chcemy z jednej strony teoretycznie ten temat w jakiś sposób pogłębić, z drugiej strony chcemy podać również przykłady.
Organizatorem ogólnopolskiej konferencji jest Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Akademią Alfonzjańską w Rzymie, Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.